Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Dekompresora Prawo. Dzisiejszy odcinek poświęcimy konsumentom, konsumentowi, nam wszystkim. Ale zaczniemy tradycyjnie od sekcji newsów. Tym razem te newsy będą troszkę bardziej ograniczone ilościowo, nie tak jak ostatnio. Pół odcinka wiadomości ciekawych, bo ciekawych, ale jednak trochę za dużo. Zaczniemy od newsa, który dotyczy copyright trollingu, czyli takiego zjawiska, które polega w skrócie na tym, że jakaś firma, najczęściej prawnicza, rozsyła zawiadomienia do internautów z prośbą o przyznanie się do ściągania jakichś plików chronionych prawem autorskim, ewentualnie do przyznania się, że udostępnia się jakieś utwory chronione prawem autorskim. W Stanach Zjednoczonych to jest spory problem, ale właśnie w Stanach Zjednoczonych okazuje się, że konsumenci straszeni przez takie kancelarie wynajmują prawników i pozywają te kancelarie do sądu. I wygląda że na to, że zaczynają też wygrywać z takimi kancelariami. Jak wypowiedział się dla jednego z polskich portali jeden z polskich prawników, tylko kilka procent osób, do których wysłano wezwania o przyznanie się do ściągania niektórych z polskich filmów, zdecydowało się zapłacić odszkodowanie. Pozostali wolą poczekać na efektywność i skuteczność działań polskich prawników. Ale to już jest optymistyczna informacja, że jest sposób na ograniczenie takiej nie do końca właściwej aktywności kancelarii prawnych. I jeżeli to się będzie upowszechniać i w Stanach, a w konsekwencji w Europie, także w Polsce, to będzie nam się ten rynek troszkę cywilizował. Kolejna informacja jest ciekawa, gdyż dotyczy czegoś, co jest dziwne. Mianowicie polski sąd, konkretnie Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, dopuścił do rozpatrywania na rozprawie pozew zbiorowy studentów jednej z uczelni. Uznał, że taki pozew zbiorowy jest dopuszczalny i może być rozpatrywany. Dlaczego to jest dziwna sprawa? Dlatego, że po raz pierwszy mamy do czynienia z czymś takim, co sprowadza proces edukacyjny, studiowanie na uczelni wyższej, do takiego zjawiska czysto konsumenckiego. To znaczy sąd wstępnie uznał, że świadczenie usługi edukacyjnej ze strony uczelni w stosunku do studenta ma taki charakter, że student w tej relacji z uczelnią może być konsumentem. To jest bardzo ciekawe, ale pociąga za sobą bardzo specyficzny problem, który być może za chwilę będzie podniesiony na poziom troszkę jakby abstrakcyjny, żeby nie powiedzieć absurdalny. Mianowicie istnieje pewna grupa studentów, która może na tym pozwie zbiorowym czy na tym precedensie skorzystać. Są to studenci czy absolwenci prawa. To jest jedna z takich grup absolwentów, którzy studiują 5 lat, kończą te studia, i następnie dowiadują się, czy właściwie nie dowiadują, bo wiedzą od początku, ale wiedzą, że po tych studiach, po uzyskaniu tytułu magistra, muszą jeszcze odbyć aplikację, czy to adwokacką, czy notarialną, czy radcowską, po to, żeby móc świadczyć pełni usługi prawnicze na rynku. I pytanie brzmi, jeżeli by rzeczywiście taka rola studenta była, czy absolwenta, że on jest konsumentem, a usługa niektórych uczelni była w cudzysłowie niekompletna, to czy takim studentom, absolwentom nie przysługiwałoby prawo do wystąpienia przeciwko takiej uczelni o odszkodowanie? O to, że usługa była wykonana nieprawidłowo, dlatego że mimo iż są to studia prawnicze, mimo iż przygotowuje do wykonywania zawodu, to jednak tego zawodu taki prawnik, absolwent nie może wykonywać, o ile nie skończy wcześniej jakiejś aplikacji. Poczekamy, zobaczymy. Temat będzie się na pewno rozwijał. Sam jestem ciekawy, ponieważ to może wygenerować bardzo dużo pozwów na całkiem niezłe pieniądze. Kolejna informacja, to jest informacja z dzisiejszego dnia, dotyczy czegoś, co będzie się odbywało w najbliższych dniach 3-4 grudnia. Taka branżowa konferencja elektryków polskich i dotyczyć będzie takiego rozważania a propos liczników zdalnego odczytu. To są te liczniki prądu, które mają być wymienione na takie, które będą się za pośrednictwem różnych mediów łączyć z operatorem i które będą zbierać informacje. I tu się pojawia trochę problemów. Przede wszystkim te liczniki są w różnych technologiach. Nie wiadomo, czy te liczniki będą przez jedną firmę, przez jeden podmiot sprzedawane, rozprowadzane, instalowane, czy też będą to różne firmy. I tak naprawdę na chwilę obecną nie wiadomo nic, poza tym, że właściwie na to przejdziemy, a rzecz dotyczy 16 milionów liczników, to znaczy lokali mieszkalnych, lokali usługowych, wszystkich pomieszczeń, do których dostarczany jest prąd. Problem jest duży i sami zainteresowani instalowaniem tych liczników go dostrzegają i też mówią już na tym etapie w tej chwili, że te liczniki nie mogą być jednakowe, bo one są dostosowane do różnych rodzajów sieci przesyłowych, do różnych rodzajów odbiorników. Zależą od tego, w jakim terenie znajduje się nieruchomość, jak daleko od dystrybutora, producenta. Ciężko powiedzieć, ile w tym jest prawdy, natomiast jedną z rzeczy, które jest powiedziana, ale nie jest wyjaśniona, to jest fakt, że takie liczniki są bardzo inteligentne, w cudzysłowie oczywiście, to znaczy mogą zebrać bardzo dużo informacji. Mogą zebrać informacje o tym, z jakiego urządzenia elektrycznego w danym momencie w domu korzystamy. Mogą przesyłać informacje o intensywności użytkowania poszczególnych elementów wyposażenia elektrycznego. Mogą także informować o tym, czy jesteśmy w domu, czy nas nie ma. Wiadomo, że jak jesteśmy w domu, to na przykład włączymy telewizor czy komputer, a jak nas nie ma, no to w znacznej części urządzeń nie mamy włączonych, są wyłączone. Ale może być tak, że nas nie ma, ale coś jest włączone i pytanie, czy na przykład wtedy zakład energetyczny mógłby mieć prawo do poinformowania, że panie Kowalski, pani Kowalska, wyszedł pan, pani z domu, ale zostawił włączoną żelazko na przykład. I pytanie, czy może taki dostawca prądu z takiej możliwości korzystać. No czas pokaże, do jakiego etapu dojdziemy i na tym bym zakończył dzisiejszą sekcję newsów i za chwilę przejdziemy do głównego tematu odcinka. A tematem odcinka, jak już powiedziałem wcześniej, jest konsument. Konsument, który od 25 grudnia 2014 roku, a więc za troszkę ponad 3 tygodnie, będzie chroniony przez nową ustawę o ochronie praw konsumenta. To jest ustawa, która została uchwalona w tym roku z dość dużym opóźnieniem rocznym i która definiuje konsumenta, nazywa konsumenta. Jednocześnie jest to ustawa, która stanowi pewne wypełnienie zobowiązania nałożonego na Polskę przez Komisję Europejską i Parlament Europejski, które zobowiązały kraje członkowskie do wdrożenia nowego prawa chroniącego konsumentów. Ten rodzaj implementacji czy wdrożenia, który w tej chwili ma miejsce, ponieważ to zostało uchwalone, weszło w życie czy wejdzie w życie od 25 grudnia, to jest taki rodzaj wdrożenia, który jest bardzo dobry dla konsumentów europejskich, a korzyść wynika z tego, że to jest tak zwana implementacja zupełna. Co to znaczy? To znaczy, że wszystkie kraje członkowskie musiały wdrożyć tą dyrektywę w takim zakresie, w jakim ta dyrektywa została uchwalona we wszystkich krajach. Innymi słowy, jeżeli mamy 14 dni na zwrot towaru nabytego w sklepie internetowym, to to uprawnienie jest identyczne we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Nie może być tak, że na przykład w Hiszpanii to będzie 9 dni, we Włoszech będzie 21 dni, chociaż 21 dni to byłoby akurat korzystne dla konsumenta. Ale wszystkie terminy niższe niż 14 dni będą niezgodne z dyrektywą i tak być nie powinno. Powinno być właśnie tak, że wszystkie terminy z nowej ustawy, przeniesione z dyrektywy, wszystkie wymogi informacyjne powinny być jednakowe w każdym kraju unijnym i taka jest zasada. A po co to w ogóle wymyślono, że tak ma być? Ano wymyślono to po to, żeby stworzyć pewne ramy pewności w obrocie między konsumentem a przedsiębiorcą, w szczególności w takim obrocie transgranicznym, żeby konsument z Polski, kupując w Wielkiej Brytanii albo we Francji, wiedział, że jego prawa w stosunku do sprzedawcy z Francji są dokładnie takie same, jak w stosunku do sprzedawcy z Polski. I to jest pierwsza podstawowa zaleta. Nie będziemy się musieli bać, że gdzieś tam w jakimś kraju są przepisy, które inaczej regulują prawa konsumenta i że my nie znamy tych przepisów, że nie wiemy, do kogo się zwrócić o pomoc. Nie, to jest po to, żeby to zaufanie między konsumentem a przedsiębiorcą było chronione, żeby było wzmacniane i żeby obie strony wiedziały, czego się spodziewać. Jak bardzo ważna jest kwestia ochrony praw konsumenta, to czasami można zrozumieć czy wyczuć, słuchając ekonomistów, którzy na przykład analizując gospodarki narodowe mówią, czy nawiązują do czegoś, co się nazywa popyt wewnętrzny, czy konsumpcja wewnętrzna. I nawiązuje do tego parametru taki ekonomista, pokazując, że na przykład PKB kraju nie obniżyło się drastycznie albo wzrosło, dlatego że pomimo słabej na przykład wymiany międzynarodowej, popyt wewnętrzny był na tyle duży, że neutralizował negatywny spadek eksportu. Ta rola konsumenta w gospodarce jest dostrzegana przez polityków, ekonomistów, jest respektowana. Wszyscy przedsiębiorcy, korporacje, sprzedawcy wiedzą, że konsument jest dla nich bardzo ważny, ponieważ bez konsumenta nie byłoby sprzedaży. I już nawet w 1962 roku John Fitzgerald Kennedy powiedział bardzo ważne słowa. Ja to w tym momencie przytoczę. Konsumenci to z definicji my wszyscy. Jest to największa grupa ekonomiczna mająca wpływ i równocześnie poddana wpływom niemal każdej publicznej i prywatnej decyzji ekonomicznej. Mimo to jest to jedyna ważna grupa, której opinie są rzadko brane pod uwagę. I to jest właśnie pewien paradoks związany z konsumentem. Jest to bardzo silna grupa, podmiot gospodarczy, zbiorowość, która wywiera bardzo silny wpływ na gospodarkę, ekonomię, wyniki finansowe, a jednocześnie jest to grupa, która jest bardzo mocno wykorzystywana. Bardzo często jesteśmy jako konsumenci traktowani przedmiotowo. Mamy pójść, kupić, jak tam się zepsuje, to trudno, to nasz problem. Prawo dostrzegło ten problem i zaczęło państwo za pomocą prawa zaczęło chronić konsumenta przed zorganizowanymi działaniami przedsiębiorców, korporacji, którzy chcą maksymalizować zyski, starają się sprzedawać jak najwięcej, jak najdroższych, jak najłatwiej zbywalnych rzeczy po to, żeby oczywiście zarabiać. Historia polskiej definicji konsumenta jest bardzo młoda. Tak naprawdę dopiero na początku lat 90. w kodeksie cywilnym pojawiła się definicja konsumenta. Wcześniej tej definicji w polskim prawie nie było. I zgodnie z tą definicją Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jest to bardzo prosta definicja. Osoba fizyczna, czyli każdy z nas, obywatel, który dokonuje czynności prawnej, znaczy kupuje, sprzedaje, wynajmuje. Te wszystkie rzeczy mają taką ogólną nazwę czynności prawnej. I takie zastrzeżenie jest, że my, dokonując tych zakupów, zawierając umowy najmu, nie możemy być przedsiębiorcą i nie możemy dla naszej działalności gospodarczej tego robić. Możemy to robić dla siebie jako osoby fizycznej, do domu, dla żony, dla dzieci, dla teściowej, ale nie dla firmy, spółki, pracowników. Ta ważna rola konsumenta znalazła swoje odzwierciedlenie w artykule 76 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która stwierdza, że władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. To jest niesamowite, że ktoś, kto nie jest korporacją, nie jest partią polityczną, jest zwykłym obywatelem, znalazł swoje miejsce w Konstytucji jako podmiot de facto gospodarczy. Bo oczywiście jesteśmy obywatelami, przysługują nam prawa obywatelskie, polityczne, wyborcze, ale coś takiego jak kupowanie mleka, chleba w sklepie, butów, ubrań zostało potraktowane na tyle doniośle, że znalazło to swoje ujęcie w Konstytucji. I tu dochodzimy do tego wymogu, który dyrektywa unijna nałożyła, to znaczy ujednolicenie ochrony konsumentów w całej Europie. Bo do tego się ta dyrektywa sprowadziła, do ujednolicenia przepisów, żeby wszyscy konsumenci europejscy mieli jednakowe prawa i żeby wiedzieli, jak tych praw korzystać. I tu powiem szczerze, miałem pewien dylemat, który związany był z tym, że śledziłem postępy prac legislacyjnych nad tą ustawą, bo ona naprawdę dotyczy, oprócz tego, że wszystkich nas, to także całej sfery elektronicznej, stron internetowych. Ta ustawa jest ważna w kontekście regulaminów stron. Do tych zagadnień wrócimy w kolejnych odcinkach, kiedy będziemy mówili, jak się zmienią obowiązki posiadaczy stron internetowych w zakresie regulowania praw konsumentów. To wszystko trzeba będzie ująć w regulaminach, o tym trzeba będzie konsumentów poinformować, o tym też w dekompresorze prawo powiemy. I na pewnym etapie prac legislacyjnych definicja przedsiębiorcy czy konsumenta była dwuelementowa, znaczy miała dwa paragrafy. Po pierwsze, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. I paragraf drugi. Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa. I ten przepis jest absolutnie niezrozumiały dla kogoś, kto nie skończył prawa. I to jest zrozumiałe, ponieważ prawo jest niezrozumiałe. Powiem, w czym rzecz. Pierwszy paragraf to jest praktycznie powtórzenie tego zapisu, który funkcjonował od lat 90. w kodeksie cywilnym, z tym, że dodano tam jedno słówko z przedsiębiorcą. Drugi paragraf odnosił się do sytuacji, której za konsumenta miano uważać przedsiębiorcę, który dokonuje zakupu nie na firmę, albo inaczej, dokonuje takiego kombinowanego zakupu, gdzie płaci na przykład kartą firmową, faktura jest wystawiana na firmę, ale zakup jest do domu. Czyli na przykład przedsiębiorca jedzie do składu budowlanego, marketu budowlanego i chce kupić sobie wannę, ale nie ma prywatnej takiej karty, kredytowej, tylko ma firmową przy sobie i tą kartą się posługuje. I w toku prac wymyślono, żeby to zrobić w taki sposób, dopuścić taką możliwość, że przedsiębiorca może sobie kupić na swoje prywatne cele, posługując się kartą służbową, kartą kredytową, ale żeby miał dzięki temu zapisowi proponowanemu właśnie prawo do reklamowania tego tak jak konsument. Ponieważ pozycja konsumenta, osoby fizycznej, a przedsiębiorcy dokonującego zakupu różniła się. Różniła się dlatego, że przedsiębiorca jest traktowany jako ktoś troszkę mądrzejszy, dysponujący troszkę lepszą wiedzą, a w związku z tym nie wymagający takiej ochrony jak konsument. I ten drugi paragraf, mówiący właśnie o tym, że ten konsument to jest taki trochę inny, trochę jakby przedsiębiorca, który dokonuje zakupów prywatnych, wypadł z tego projektu na pewnym etapie i został tylko ten paragraf pierwszy. I powiem szczerze, zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. Dlatego, że o ile jakby sensowne wydawało się takie doprecyzowanie przez dodatkowy przepis, że przedsiębiorca może być konsumentem w pewnym zakresie, o tyle dodawanie słowa przedsiębiorcą do istniejącego przepisu to było tylko takie podkreślenie jakby tego, że ten konsument musi mieć po drugiej stronie przedsiębiorcę. Przy czym wcześniej było wiadomo, że to zawsze musi być przedsiębiorca, bo nie można być konsumentem, kupując od innego konsumenta. W szczególności, jeżeli sąsiad przyjdzie do nas i powie: panie sąsiedzie, mam tutaj stół, który mogę panu sprzedać i chcę panu sprzedać, bo właśnie sobie wymieniłem meble w mieszkaniu i nie mam dla niego miejsca. Czy pan chce? I ja mówię, że tak, chcę. To ta nasza transakcja nie ma charakteru transakcji między konsumentem a przedsiębiorcą. I to było jasne także poprzednio. Teraz dodano słowo z przedsiębiorcą, żeby podkreślić fakt, że po tej drugiej stronie musi być przedsiębiorca. I żeby pokazać, dlaczego to jest takie dziwne, to może przytoczę definicję konsumenta z dyrektywy unijnej, bo to nam może pokaże to zróżnicowanie. Mianowicie według dyrektywy konsument oznacza każdą osobę fizyczną, która w umowach objętych niniejszą dyrektywą działa w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą, a nie wykonywaniem wolnego zawodu. Tutaj też mamy położony akcent na to, że konsument jest de facto osobą fizyczną, ale nie mówi się, że jest osobą fizyczną. Dlaczego? Dlatego, że w systemie prawa państwowego Polski funkcjonują pewne definicje, które to prawo wykorzystuje, żeby opisywać rzeczywistość. W prawie państw zachodnioeuropejskich funkcjonują inne pojęcia. Inaczej definiowana jest działalność gospodarcza, inaczej definiowane są podmioty gospodarcze. I dlatego u nas, żeby dostosować zapisy dyrektywy, wykorzystuje się polskie przepisy. Tam, w tej dyrektywie, konsument jest określany w sposób negatywny. To jest ktoś, kto nie jest kimś. Czyli nie jest to ktoś handlujący, prowadzący działalność gospodarczą, rzemieślniczą, czy wykonujący wolny zawód. Dlatego, że te akurat rodzaje aktywności tam, to znaczy w zachodniej Europie, są dość precyzyjnie uregulowane i to od kilkudziesięciu lat. My ten nasz obecny dorobek prawny kształtujemy dopiero od 25 lat, od czasów odzyskania pełnej niezależności, niepodległości i dlatego te nasze definicje się różnią. My posługujemy się pojęciem przedsiębiorca. U nas ten przedsiębiorca jest definiowany pozytywnie, znaczy jest to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Dla przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. I na tym bym może zakończył omawianie w ogóle konsumenta, jeżeli chodzi o nasz porządek prawny, dlatego że w tym momencie musielibyśmy wejść w analizowanie definicji przedsiębiorcy i to tak naprawdę sprawiłoby, że odbieglibyśmy za bardzo od tematu, bo tak naprawdę tematem jest konsument. Konsument, czyli osoba, podmiot, osoba, która kupuje coś, która zawiera umowy. I to jest konsument, który rzeczywiście wymaga tej ochrony. Tutaj może powiem o takich przypadkach, kiedy konsumenci naprawdę potrzebowali pomocy i tą pomoc uzyskują. Mówię uzyskują, bo w pewnym sensie już uzyskali, bo zwrócili się do kompetentnych organów i te organy udzielają w tej chwili im tej pomocy. Opowiem o takim przypadku firmy, która zajmuje się dość specyficzną działalnością, ale jest świetnym przykładem na pokazanie, jak konsument jest oszukiwany. Mianowicie firma zajmuje się proponowaniem zmiany umowy na dostawę energii elektrycznej. Przychodzi sprzedawca, puka do drzwi albo dzwoni. Jak otworzymy, to wstawia nogę w drzwi i proponuje bardzo okazyjnie, bardzo korzystną zmianę umowy na dostawę prądu. Znaczy nawet nie mówią, że to jest zmiana umowy, tylko proponują ofertę, dzięki której będziemy płacić mniej. I rzeczywiście będziemy płacić mniej, ale to jest mniej w sensie jeden grosz w stosunku do ceny płaconej dotychczas. Problem tylko w tym, że faktury za energię elektryczną zawierają nie tylko cenę za prąd, ale również inne składniki, których ta oferta nie obejmuje. Więc w konsekwencji ludzie zawierają takie umowy na 3 lata i przez te 3 lata muszą płacić taką cenę, jaka w tej umowie jest zapisana. Jak już powiedziałem, ona jest korzystniejsza rzeczywiście, o jeden grosz. Jest to pewna korzyść, ale ponieważ pozostałe składniki ceny nie są objęte umową, to znaczy mogą wzrosnąć i rosną, to te umowy są dla konsumentów niekorzystne. I właściwie można było powiedzieć, że no dobra, konsument za bardzo nie traci. Traci. Traci mianowicie dlatego, że każdy z nas, płacąc rachunki za prąd, ma tak zwaną umowę bezterminową. A mamy taką instytucję jak Urząd Regulacji Energetyki, który zatwierdza rok w rok taryfy sprzedaży energii elektrycznej i te taryfy spadają. Ceny prądu rok do roku maleją. Jeżeli byśmy dzisiaj zawarli umowę na czas określony na 3 lata, a w tym czasie spadła cena kilowata energii, to ci, którzy by tej umowy nie zawarli, płaciliby za rok, 2 lata mniejsze rachunki za prąd, a ci, którzy zawarliby umowę na czas określony 3 lat, płaciliby więcej niż sąsiedzi, którzy tych umów nie zawarli. I to jest nieuczciwe. Co jest jeszcze nieuczciwe? Nieuczciwe jest sposób sprzedaży tych umów, bo to jest tak naprawdę handlowanie pewnymi umowami. Mianowicie celem tych sprzedawców jest sprzedanie umowy, która wiąże na 3 lata, ustanawia sztywną cenę i ci sprzedawcy zarabiają nie na tym, że ten klient płaci tą całą cenę. Zarabiają na tej różnicy między tym, co płaci ten biedny konsument, a co otrzymuje producent energii. Dlatego, że producent energii, jego koszty spadają. Spadają dlatego, że organ państwa zatwierdza taryfy i obniża te ceny. W związku z tym on sprzedaje coraz taniej ten prąd, a jeżeli ma wpływy dodatkowe wynikające z zawartej umowy terminowej, to ma dodatkowy, można powiedzieć, nieuzasadniony przychód. I tą różnicą jest w stanie się podzielić z tym pośrednikiem. To jest proceder nieuczciwy. Nieuczciwy dla konsumenta, ale on jest nieuczciwy z jeszcze jednego powodu. Mianowicie ci pośrednicy, przedsiębiorcy korzystają z bardzo wrednego narzędzia, które to narzędzie jest naprawdę z gatunku makiawelicznych. Mianowicie podtykając taką umowę do podpisania, podsuwają również do podpisania zestaw oświadczeń, kilkunastu oświadczeń. W tych oświadczeniach jest informacja, znaczy oświadczenie o tym, że zostaliśmy poinformowani o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, że dostaliśmy formularz odstąpienia od umowy, że zostaliśmy szczegółowo poinformowani o wszelkich szczegółach oferty, że nie będziemy sobie rościć żadnych tam pretensji wobec dostawcy. Kilkanaście oświadczeń, których podpisujemy hurtem. Umowa jest drukiem. Oświadczenia też są drukiem. Ale ten druk jest takiej wielkości, że nawet okuliści nie używają tak małej czcionki do badania ostrości wzroku u pacjentów. Także jest to działanie bardzo nieuczciwe, bardzo złe i uzasadniające potrzebę regulowania kwestii ochrony praw konsumentów i kwestie obejmowania konsumentów przepisami, obejmowania akcjami edukacyjnymi. I tutaj chciałbym wam pokazać, oczywiście teraz pokazać, natomiast pod odcinkiem na stronie dekompresora będą odpowiednie linki do odpowiednich materiałów, ale jest taka strona uruchomiona przez UOKiK, która zawiera w bardzo przystępny sposób przedstawione informacje dla konsumentów. Język ustawowy, bardzo hermetyczny i niezrozumiały, został przerobiony do bardzo atrakcyjnej wizualnie oraz dość łatwej w odbiorze strony internetowej. Adres oczywiście się znajdzie pod odcinkiem i tam warto sobie w chwili wolnej poczytać. Tam są informacje o tym, co to jest rękojmia, co to jest gwarancja, co to są wady towaru, co to jest prawo do informacji, czyli to, co będzie nas dotyczyło po 25 grudnia, kiedy będziemy chcieli zamawiać kolejne rzeczy w sklepach internetowych, co to jest prawo do odstąpienia umowy, jakie okoliczności muszą być dochowane, żeby to odstąpienie było skuteczne, jak powinna wyglądać reklamacja. To jest cenna strona, warto do niej co jakiś czas zaglądać, odświeżać sobie informacje i korzystać z tego narzędzia, które nam Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udostępnia. Przepraszam. Teraz chciałbym przejść do kolejnego elementu naszego odcinka i tu bym poprosił o puszczenie filmiku. To taka kompilacja Czarnego Piątku tegorocznego. Na filmiku są przedstawione sceny ze szturmu amerykańskich klientów na amerykańskie sklepy. Czarny Piątek 2014. Podobne sceny zresztą rozgrywały się także w Polsce, kiedy otwierano różnego rodzaju supermarkety, dyskonty i reklamowano te otwarcia pewną ograniczoną pulą towarów o bardzo atrakcyjnych cenach, obniżonych o 50, 60, 70%. Sceny, które w tym filmiku się rozgrywają, filmik oczywiście będzie też załączony pod odcinkiem, pokazują coś, co jest pretekstem do kolejnej części tego odcinka, a mianowicie mamy na tym filmiku konsumentów. Osoby, które przychodzą do sklepu coś kupić, przychodzą w szczególnym terminie i są w stanie narazić własne zdrowie i życie, żeby tylko to kupić. I to jest właśnie niesamowicie fascynujące, że ludzie potrafią się do takiego stopnia, no nie chcę powiedzieć, że upodlić, ale poświęcić, żeby nabyć rzeczy, których czasami po prostu nie potrzebują, a które są okazyjnie przecenione. I tutaj bym od razu przeszedł do kolejnej części, czyli takiego problemu, który dotyczy każdego konsumenta, związany jest z jego umiejętnością dokonywania wyborów. Te sceny z filmu są dość jednoznacznie kojarzące się z przemocą i prawdę powiedziawszy podobnie wyglądają sceny nagrywane przy okazji różnych klęsk żywiołowych, huraganów albo zamieszek wywołanych jakimiś wydarzeniami o podłożu rasistowskim. Ostatnio były właśnie zamieszki w mieście Ferguson w Stanach Zjednoczonych, gdzie też pewnym stałym elementem jest kradzież w sklepach, wynoszenie rzeczy z tych sklepów. To jest bardzo ciekawe zjawisko, które znalazło swoje miejsce w badaniach naukowych i jednym z takich nazwisk, które kojarzą się jednoznacznie z takimi badaniami, to jest nazwisko takiego brytyjskiego naukowca Richarda Wilkinsona. Pod odcinkiem zamieszczam dwa linki. Jeden do wystąpienia profesora Wilkinsona na TEDzie, a drugi do wywiadu, albo i bez wywiadu, ale na pewno można obejrzeć film na TEDzie. Richard Wilkinson jest epidemiologiem. Był, bo jest teraz emerytowanym profesorem. Był epidemiologiem i badał zjawisko chorób cywilizacyjnych w społeczeństwach rozwiniętych. Szukał odpowiedzi na pytanie, skąd się biorą choroby cywilizacyjne, i pewnym skutkiem ubocznym jego dociekań było odkrycie raz, że innych badań, dwa, pewnych zjawisk zachodzących w społeczeństwach rozwiniętych. On nie badał krajów takich jak Polska, on badał kraje rozwinięte, takie jak Szwecja, Dania, Japonia, Stany Zjednoczone, Francja, Grecja. Badał kraje, które miały zróżnicowany poziom PKB, produktu krajowego brutto, ale były dość zaawansowane cywilizacyjnie, gospodarczo, socjalnie. I odkrył bardzo ciekawą zależność, mianowicie odkrył, że wysokość PKB nie ma żadnego wpływu na długość życia. Intuicyjnie wydawało się, że im bogatsze społeczeństwo, tym dłużej żyją jego członkowie. Okazało się, że nie. Ale odkrył, od czego zależy długość życia. I okazało się, że długość życia zależy od stopnia nierówności społecznych. A konkretnie, żeby było to zrozumiałe, długość życia zależy od tego, jaka jest rozpiętość wynagrodzeń między najmniej zarabiającym człowiekiem w danym kraju, a najwięcej zarabiającym. I na przykład takim zdrowym zróżnicowaniem jest 3,5 do 4 razy. Innymi słowy, ten najwyżej zarabiający zarabia 4 razy tyle niż ten najniżej zarabiający. Trochę to się kojarzy z pewnym socjalizmem, gdzie te wynagrodzenia w zależności od grupy zawodowej są na dość zbliżonym poziomie. Ale ma to swoje bardzo daleko idące konsekwencje. Dla profesora Wilkinsona takimi krajami, które mają najrówniejszy wskaźnik, są Szwecja i Japonia. Dwa kraje, które troszkę różnie podchodzą. Mianowicie Szwecja ma bardzo duże zróżnicowanie wynagrodzeń, jeżeli chodzi o wykonywane zawody, ale ma bardzo sprawny system redystrybucji od najbogatszych do najbiedniejszych. W efekcie różnica wynagrodzeń, czy może różnica w jakości życia wynikająca z dochodów, dopłat, refundacji, to jest właśnie te 3,5 do 4 razy. W Japonii z kolei te wynagrodzenia rzeczywiście są tak spłaszczone, że między najmniej zarabiającym a najwięcej zarabiającym ta różnica wynosi właśnie te 3,5 do 4 razy. W Japonii z kolei konsekwencją takiego spłaszczenia wynagrodzeń jest to, że na przykład podatki są niskie, bo tam nie zachodzi konieczność tworzenia systemu redystrybucji środków czy bogactwa od najbogatszych do najbiedniejszych, gdyż system już na samym początku jest stosunkowo spłaszczony. I na tle takich dwóch krajów na przykład rozważane były Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone są krajem, w którym rozpiętość wynagrodzeń między takimi najbiedniejszymi a najbogatszymi wynosi 300 razy. Co oznacza, że taka Szwecja od 3,5 do 4, a Stany Zjednoczone od 300 razy wynosi ta różnica. I co się okazało? Okazało się, że im mniejsza jest ta różnica, to zróżnicowanie, ta nierówność społeczna, tym społeczeństwo jest zdrowsze, mniej obarczone chorobami cywilizacyjnymi i jest społeczeństwem szczęśliwszym. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych 25% populacji cierpi na różnego rodzaju schorzenia o charakterze psychiatrycznym. Depresje, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenie, różnego rodzaju. Ludzie, którzy żyją w stresie, popadają w różnego rodzaju choroby. Choroby oraz takie dysfunkcje. W Szwecji ten odsetek osób wymagających pomocy, czy to terapeutycznej, czy farmakologicznej, wynosi 8%. To bardzo wyraźnie pokazuje, jak to spłaszczenie wynagrodzeń, jak ta pewność, że państwo pomoże, wyciągnie rękę, przekłada się na jakość życia. Mało tego, okazało się, że na przykład Stany Zjednoczone przeznaczają 2 razy więcej środków przeliczeniu na mieszkańca na służbę zdrowia niż Grecja. Ale Grecy żyją 2 lata dłużej niż Amerykanie. Paradoks. I z tych badań profesor Wilkinson wyciągnął taki wniosek, czy taką serię zaleceń, wśród których znalazło się takie zalecenie, że najważniejszym dla zdrowia, dla poczucia szczęścia nie jest dążenie do posiadania dóbr, nie jest dążenie do zarabiania jak największej kwoty pieniędzy, lecz dążenie do budowania relacji, tworzenia szczęśliwych, trwałych związków z przyjaciółmi, znajomymi, kolegami, koleżankami z pracy, ze szkoły. I to jest kapitał, który zwraca się w dwójnasób. Poprawia się nasze zdrowie, redukuje się stres. Stres jest tym elementem, który niesamowicie negatywnie wpływa na zdrowie. Elementem właśnie tego całego procesu tych nierówności jest ten konsumpcjonizm nieszczęsny. To dążenie do posiadania jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Doszło nawet do tego, że te wszystkie procesy sprzedażowo-zakupowe, ten konsumpcjonizm, relacje konsument-przedsiębiorca, dorobiły się nowego określenia. Finansjalizacja. Finansjalizacja to jest takie śmieszne pojęcie, które, jakby to powiedzieć, wymyślono dla opisania pewnego zjawiska, które polega na podporządkowaniu całej organizacji nowoczesnych społeczeństw wymogom rynku finansowego, co skutkuje głęboką zmianą związku dwóch podstawowych elementów typowych dla każdej społeczności – relacji i transakcji. To jest właśnie to, co badał profesor Wilkinson i co w sposób ewidentny powiązał z kondycją zdrowotną, psychiczną, emocjonalną społeczeństw. A na czym polega zewnętrznie ta finansjalizacja? No na tym, że już nie ma pacjenta i lekarza, są za to klienci i dostawcy usług medycznych. Nie ma już ucznia i nauczyciela, są tylko nabywcy i wykonawcy oferty edukacyjnej. W dzisiejszym newsie była informacja o dopuszczeniu pozwu zbiorowego studentów przeciwko uczelni. To jest objaw finansjalizacji. To jest zjawisko, które dotarło do Polski, którego nie widzimy, a którego stajemy się ofiarami. Już nie ma wierzyciela, jest anonimowy posiadacz prawa do kredytu, które można w każdej chwili komukolwiek odstąpić. Już nie ma adwokata, a jest przedstawiciel prawny. Już nie istnieją dziennikarze, są media workerzy. Już nie ma naukowca, jest dostawca wiedzy lub innowacji. To jest przykład dewastacji życia społecznego. My już nie jesteśmy znajomymi. My już wchodzimy w relacje, które są czystymi ekonomicznymi transakcjami. To czasami bardzo fajnie widać w małżeństwie nowoczesnym, polegającym na tym, że małżonkowie się po ślubie umawiają, kto kiedy płaci rachunki. Na przykład co drugi miesiąc ja płacę za prąd, a ty płacisz za czynsz. Co drugie tankowanie do samochodu ja płacę, a co drugie ty płacisz. Na wakacje zrzucamy się po połowie, do kina po połowie, osobne konta. Takie małżeństwo to już jest właściwie umowa spółki. Umawiamy się, że będziemy prowadzić wspólne życie, ponosić koszty, sposób ponoszenia kosztów sobie opiszemy, umowę podpiszemy i żyjemy. Czy w takim małżeństwie da się być szczęśliwym? To jest konsekwencja takiego nierozsądnego podejścia do konsumowania. Jesteśmy konsumentami. Jesteśmy osobami, które z jednej strony są zwierzyną łowną dla korporacji, które są głęboko zainteresowane tym, żeby sprzedać nam wszystko. Wiecie, że pierwsza żarówka wymyślona przez Thomasa Edisona świeci się do dzisiaj nieprzerwanym światłem od ponad 100 lat. A pójdźcie do sklepu i kupcie taką żarówkę teraz. Jesteśmy ofiarami planowanego postarzania produktów po to, żeby za chwilę kupić kolejną żarówkę, kolejny komputer, kolejny samochód, kolejne mieszkanie albo najlepiej dom. Kupując, stajemy się więźniami rzeczy, które nabywamy. Oczywiście te rzeczy nam ułatwiają życie, czynią to życie wygodniejszym, ale prawda jest taka, że zniewalają nas. Dopiero pozbawieni tych rzeczy stajemy się mobilni. Nie mając mieszkania na własność, możemy wyjechać do innego miasta. Możemy wyjechać do innego kraju. Emigracja nie jest wtedy problemem. Nie musimy się martwić, czy ktoś nam nie okradnie mieszkania, domu. To już jest element uwięzienia. Ale to nie jest złe uwięzienie, jeżeli zachowujemy pewien umiar. Jeżeli nie dążymy za wszelką cenę do posiadania co chwila większego mieszkania, co chwila nowszego samochodu. Jeżeli te nasze potrzeby definiujemy precyzyjnie. Podam wam taki fajny przykład. Mamy dwie marki aparatów fotograficznych, lustrzanek. Jednej firmy na C, drugiej firmy na N. To jest bardzo specyficzny rodzaj produktu. Mianowicie, jak się taki aparat kupuje, to się kupuje nie aparat, tylko system. Dlatego, że kupuje się aparat, a później do tego aparatu dokupuje się obiektywy. Te obiektywy mają specyficzne mocowanie, w związku z tym kupuje się system. No bo do tego dochodzi również lampa błyskowa, jakieś wężyki, jakieś piloty. I często ten biedny konsument daje w sklepie fotograficznym i dostaje takie pytanie, czy by chciał ten system, czy tamten system. I on nie wie. Bo on nie wie, czy będzie miał pasję z tego, czy go to wciągnie, czy potrzebuje najdroższy, czy potrzebuje najtańszy. Jak zaczyna porównywać, to się okazuje, że im droższy model, tym więcej ma funkcji, bajerów, przydałyby się te bajery, ale nie próbował, bo to jest jego pierwszy aparat. I on ma dylemat. I wiecie, i w tym momencie jest tylko jedno rozwiązanie. Precyzyjne zdefiniowanie tego, czego potrzebujemy. Czy chcemy systemu, który być może będzie się za chwilę kurzył na pawlaczu? Czy chcemy się przekonać, co my możemy z czymś zrobić? A wtedy nie potrzebujemy systemu. Potrzebujemy najtańszy, najprostszy, najłatwiejszy w obsłudze, po to, żeby zobaczyć później na wydruku czy na ekranie komputera, jaki ten efekt naszej pracy jest. Czy mamy do tego talent, czy tego talentu nie mamy? Czy warto dalej inwestować, czy nie? I to jest clue tak naprawdę tego, jak być konsumentem. Nie polega to na byciu świadomym swoich praw i obowiązków, tylko polega na byciu świadomym swoich potrzeb. Jak zdefiniujemy potrzeby, będziemy wiedzieli, co nam te potrzeby zaspokoi. A jak będziemy wiedzieli, co nam te potrzeby zaspokoi, wtedy wybierzemy takie rzeczy, które będą odpowiednie. I wtedy owszem, ta wiedza o naszych prawach nam się przyda. Bo zawsze nas ten sprzedawca może oszukać, albo on sam nieświadomie może sprzedać coś, co będzie wadliwe. I wtedy dobrze wiedzieć, że są miejsca w internecie, do których można zajrzeć, że są ludzie, których można zapytać. i o swoje prawa zawalczyć. I na tym bym dzisiaj zakończył. Dziękuję.